Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Do pokoju gościnnego na antenie Radia Maryja zapraszają was
Grzesiek,
Kuba,
ksiądz Rafał.
Nasz dzisiejszy święty zalicza się do grona apostołów, co prawda nie tych 12 najbliższych towarzyszy Jezusa, ale jednak święty Barnaba, bo właśnie o nim mowa, jest apostołem. Jakie tajemnice skrywa ten cichy bohater dziejów apostolskich, dowiemy się już po piosence. Należy zacząć od tego, że święty Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Właściwie to miał na imię Józef i był krewnym świętego Marka Ewangelisty. Barnaba to jego przydomek nadany mu przez apostołów. Miał to szczęście osobiście słuchać Pana Jezusa, a nawet należał do grona jego 72 uczniów. Zapewne wszyscy kojarzą tą historię z kart Ewangelii, kiedy Pan Jezus właśnie posyła 72 uczniów, żeby głosili dobrą nowinę o nim w okolicznych miastach. Przez pewien czas mieszkał w Jerozolimie, gdzie pogłębiał swoją wiedzę na temat wiary mojżeszowej. Wiedza ta przydała mu się później przy rozwiązywaniu konfliktów. Wtedy judaizm i chrześcijaństwo miało wspólne korzenie, wspólne tradycje. No i w pierwszym wieku wyznawcy obu religii podążali jeszcze tą samą ścieżką. Dopiero później ich drogi zaczęły się rozchodzić. Był także towarzyszem świętego Pawła w jego podróżach misyjnych. Podróżowali po niemalże całym terytorium Imperium Rzymskiego. Wtedy to był praktycznie jedyny cywilizowany świat znany ludziom. Głosili Ewangelię na Cyprze, w Azji Mniejszej, później też w samej Italii. Miejscem jego szczególnej działalności była Grecja, a konkretnie rodzinny Cypr. Podczas pierwszej wizyty Pawła i Barnaby na Cyprze spotkała ich tam dość niezwykła przygoda, bo kiedy Paweł zaczął przemawiać do Greków, ci uznali apostołów za bogów, Barnabę obwołali Zeusem, a Pawła Hermesem. O mały włos obaj nie stracili tam przy okazji tej przygody życia. Barnaba powrócił na Cypr po jakimś czasie i tam już pełnił funkcję biskupa, jak głosi tradycja kościoła. No i chrześcijaństwo tak naprawdę jeszcze raczkowało w czasach, kiedy Barnaba piastował ten urząd i łatwo było podburzyć ludzi do konfliktów. Mieszkający na tym terenie Żydzi kwestionowali chrześcijańskie nauki, przez co często właśnie dochodziło do napiętych sytuacji. Czasem było naprawdę niebezpiecznie. I niestety przy jednym z takich konfliktów w roku 60 naszej ery święty Barnaba stracił życie, poniósł męczeńską śmierć przez ukamienowanie. Myślę, że tyle tytułem wstępu. Teraz chcielibyśmy zwrócić Waszą szczególną uwagę na relacje świętego Barnaby i świętego Pawła Apostoła. Bo to właśnie święty Barnaba poręczył za świętego Pawła przed apostołami, przed wspólnotą chrześcijańską. No bo święty Paweł wcześniej był znany chrześcijanom jako Szaweł, jako ten, który właśnie jest gorliwym, można powiedzieć, tępicielem.
Prześladowcą.
Pogromcą, tak, prześladowcą chrześcijan i stróżem tej jedynej prawdziwej żydowskiej religii wiary. Można go postrzegać tak też w roli takiego cichego mentora i przewodnika świętego Pawła, bo przecież to święty Barnaba był na początku tym, można powiedzieć, bardziej doświadczonym, starszym statusem od świętego Pawła, a potem właśnie widzimy taką niezwykłą postawę świętego Barnaby, który widząc to, że można powiedzieć jego swego rodzaju uczeń, przerasta go i jego dzieło, można powiedzieć, ewangelizacji jest większe, święty Barnaba wtedy wspiera właśnie świętego Pawła jako swojego przyjaciela, podróżuje razem z nim, pomaga mu i nigdzie na kartach Pisma Świętego nie widać, żeby właśnie oni się poróżnili w jakiś sposób o to, że powiedzmy święty Barnaba zazdrości Pawłowi tego sukcesu ewangelizacji. I tutaj chciałbym prosić o takie podsumowanie księdza Rafała i też o taką próbę wyjścia z tej relacji między świętym Barnabą a świętym Pawłem do relacji między osobą świecką a jej kierownikiem duchowym, bo przecież święty Barnaba właśnie na początku był takim kierownikiem duchowym świętego Pawła Apostoła.
Nigdzie właśnie nie widać faktycznie w Dziejach Apostolskich, żeby gdzieś tam Barnaba był zazdrosny o to, że święty Paweł ma takie sukcesy, jeśli chodzi w tej działalności misyjnej. Co więcej, widać, że nagle z tego kierownictwa, którym jakby na początku można powiedzieć, że się zajął, bo zaopiekował się świętym Pawłem, jakby go wprowadził we wspólnotę chrześcijańską, to później sam Barnaba staje się jakby takim uczniem Pawła, bo przecież w pierwszą podróż misyjną Barnaba zgadza się jechać, płynąć razem z Pawłem jako taki jakby ten drugi. I tak wtedy, kiedy jest tam w Perge i kiedy spotyka ich ta sytuacja, gdzie są obwołani jako bogowie, Barnaba co prawda jako Zeus, czyli można powiedzieć chyba, że wyższy, tak?
Stopniem. Tak, tak, wyższy, ale ten milczący, tak?
A milczący, Paweł... a Paweł jako Hermes, czyli ten, który przemawia, to widać nawet na tym przykładzie, że Barnaba był cały czas obecny w życiu Pawła, ale to tak jakby Paweł zajmował się działalnością misyjną. Barnaba mu to zostawił i możliwe, że był dla niego takim jakby tym cichym doradcą, który jakby też go prowadził, może też Paweł wiele spraw konsultował, ale widać niesamowitą pokorę chyba też Barnaby, że on nie był tym dominującym, nie miał takiego charakteru chyba przywódcy, żeby to on jakby decydował o tym, gdzie mamy podróżować. Zostawił to Pawłowi, ponieważ wiedział, że święty Paweł zrobi to lepiej, może, że ma do tego jakiś taki zmysł, a Barnaba był, no po prostu zgadzał się na to, żeby jak coś to towarzyszyć, wspierać, pomagać, może coś doradzać, może też podpowiadać, nawet jeśli chodzi w tych kwestiach związanych też z Jezusem Chrystusem, bo to właśnie dopiero kształtuje się tak naprawdę ta taka świadomość chrześcijańska. I mógł Paweł jeszcze do końca nie zrozumieć sensu zmartwychwstania, mógł za bardzo tego nie rozumieć. Barnaba jako ten taki świadek, który mógł widzieć Jezusa Chrystusa, który widział go, mógł coś więcej powiedzieć Pawłowi, mógł więcej mu jakby o tym opowiedzieć. Tam oczywiście w tej drugiej podróży misyjnej, kiedy Paweł ją przygotowywał, doszło do takiego zgrzytu, gdzie no Barnaba odłączył się od świętego Pawła, ale to dlatego, że święty Paweł nie chciał zabrać ze sobą Marka, ponieważ ten Marek tam też w pewnym momencie no, po prostu się odłączył w pierwszej podróży misyjnej i dlatego no, święty Paweł już go nie chciał zabrać, no ale Barnaba się upierał, żeby jednak no, tego Marka zabrać tą podróż misyjną. No i wtedy, kiedy Paweł się nie zgodził, no, to Barnaba stwierdził, no to też, że w takim razie nie uda się na tą drugą podróż misyjną. Został z Markiem. Możliwe, że sami wyruszyli gdzieś w inną głosić, ewangelizować.
Tak, tak. Oni powrócili na Cypr.
No właśnie. I tam, bo tam co prawda już giną takie informacje odnośnie Barnaby. Już tutaj się kończy tak jakby ta cała historia związana z Barnabą. Reszta to już jest taka tradycja kościoła, którą przynosimy, gdzie tam prawdopodobnie właśnie został biskupem, tworzył wspólnotę kościoła właśnie na Cyprze. Tam też poniósł śmierć przez ukamienowanie najprawdopodobniej. No ale no, był może jakiś taki zgrzyt, to można też było, można to podkreślić, ale przede wszystkim właśnie patrząc na Barnabę jako tego, który też zaufał Pawłowi, no to też musiał wykazać się taką dużą odwagą, bo przecież zaufał komuś, kto był prześladowcą i do końca Barnaba mógł nie być przekonany, czy przypadkiem to nie jest jakieś udawane ze strony Pawła, czy to nie jest czasem jakieś podpuszczanie, żeby...
Właśnie, może podstęp,
żeby gdzieś tam wprowadzić w centrum, w jakieś serce tam chrześcijaństwa i wtedy od środka
cały,
nawet,
tak.
Prawda? Dlatego tak Barnaba no zaufał Pawłowi i też właśnie myślę, że go skształtował jego serce też, uwrażliwiał na pewne sprawy i chyba też ta działalność misyjna, albo może ten zapał misyjny, który miał Paweł później do drugiej podróży i trzeciej misyjnej, to może też się wziął z wcześniejszego tego kierownictwa, które pochodziło od świętego Barnaby.
No właśnie, święty Barnaba jest też w tradycji kościoła postrzegany jako taki cichy zwiastun zakończenia konfliktu, jako no taki zwiastun zgody po prostu, tak? Też można powiedzieć, że zanosimy modlitwy do świętego Barnaby wtedy, kiedy jesteśmy skonfliktowani, wtedy, kiedy nie mamy nadzieję na właśnie zakończenie tego konfliktu. I jako biskup w tradycji kościoła na pewno musiał się wykazać niezwykłą umiejętnością doprowadzania do kompromisów, żeby przez 2000 lat przetrwało takie przeświadczenie o tym świętym. Święty Barnaba jest też patronem tkaczy i bednarzy, dlatego myślę, że dzisiejsza audycja jest szczególnie miła dla przedstawicieli tych dwóch zawodów. Święty Barnaba w ikonografii jest przedstawiany z takimi atrybutami jak stos, płomienie, kij pielgrzymi, kamień, księga, czy też symbol męczeństwa, gałązka oliwna. To już kolejny święty w cyklu naszych audycji o świętych, który no, swoje życie oddaje po prostu za wiarę, najprościej mówiąc. tu widzę, że ksiądz chciał coś powiedzieć.
Znaczy, ja tak akurat też w kontekście dzisiejszej audycji o świętym Barnabie, no właśnie, zastanawiam się, czego nas może uczyć ta dzisiejsza postać. I tak dochodzę do takiego wniosku, że przede wszystkim Barnaba uczy nas dzisiaj tego, żebyśmy nie przekreślali drugiego człowieka. To jest takie może taki szczegół, ale nie przekreślali drugiego człowieka, pomimo może właśnie jego historii, przeszłości. I tym bardziej też pochylali się nad każdym. Umieli pochylić się nad człowiekiem, żeby go też może poprowadzić. Świetna postać, właśnie świetny przykład świętego Barnaby, który nie przekreślił życia, przeszłości świętego Pawła, co więcej, pochylił się nad nim, co więcej, wprowadził go w chrześcijaństwo, nauczył go tej takiej miłości chrześcijańskiej, powiedział mu wszystko o Jezusie Chrystusie, żeby później ten człowiek właśnie stał się dobrym narzędziem. To jest chyba dobre taki dzisiejszy też, takie nawet może i podsumowanie całej tej postaci świętego Barnaby i jego życia.
Tutaj ksiądz troszeczkę wyprzedził nam harmonogram dyskusji, bo już po przerwie muzycznej będziemy rozmawiać o dawaniu bliźnim drugiej szansy.
Przy Tobie, o Boże mój, w Tobie tylko trwam. O Jezu mój, wszystko co robię, o Panie mój, wszystko Tobie dam, 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 dam. Wszystko Tobie dam, 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 dam. Tylko Tobie dam, 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 dam. Dam, dam, daba, dam, daba, dam, daba, daba, dam, dam. Yeah. O Panie mój, nie zamknę się w sobie, o Boże mój, przy Tobie tak trwam. O Jezu mój, składam Ci w darze, o Panie mój, wszystko to, co mam. Dam, dam, daba, dam, daba, daba, dam, dam. Wszystko Tobie dam, dam, daba, dam, daba, dam, daba, daba, dam, dam. Tylko Tobie dam, dam, daba, dam, daba, dam, daba, daba, dam, dam. Dla Ciebie dam, dam, daba, dam, daba, dam, daba, daba, dam, dam. Ciebie, choć ciemno jest w twym życiu nieraz. Kocham Cię i przywitam w niebie ja Twój Bóg.
Witamy ponownie w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Bohaterem dzisiejszej audycji jest
święty Barnaba, oczywiście.
I kontynuujemy dalej temat. Tak jak Grzesiu powiedział, będziemy teraz rozmawiali o dawaniu bliźnim drugiej szansy. Często ciężko nam jest komuś ponownie zaufać, dać mu drugą szansę, w szczególności gdy zrobił coś, co nas zabolało, co nas skrzywdziło, a byliśmy z nim naprawdę blisko. Może, nie wiem, ksiądz powie, czy jest jakiś sposób, żeby jak najszybciej się z czymś takim uporać, żeby może nie tyle co od razu zaufać, ale co spróbować z taką osobą normalnie żyć. Przecież jest wiele problemów i niestety, ale dzieje się tak również w małżeństwach.
Dać drugą szansę jest ściśle, zawsze ściśle związane z przebaczeniem. Jeżeli ja nie przebaczę temu człowiekowi to, co mi zrobił, jaką krzywdę mi wyrządził, to nie ma szans na to, że ja będę z nim dobrze żył.
Ale też trzeba tutaj zaznaczyć, że bez przebaczenia nie ma zbawienia.
No oczywiście, to jest w kontekście religijnym tak, ale popatrzmy, to taka czysto ludzka sprawa. Jeżeli ja komuś nie przebaczę i będę żywił uraz albo żył wspomnieniami, jakie te krzywdy otrzymałem od tej osoby, to z siłą rzeczy skazuje siebie na smutek, na nieszczęście. Więc jeżeli mam dać drugą szansę człowiekowi, to tylko wtedy, jeżeli mnie stać na przebaczenie. Jeżeli ja jestem w stanie, jakby no, okazując moją miłość do tego człowieka, pomimo jego słabości, przebaczyć mu, ale też w imię, przebaczyć w imię Jezusa Chrystusa, bo no, ciężko jest nam przebaczyć wtedy, kiedy jakby no, nie mamy tego zwrócenia ku Bogu, kiedy nie wpatrujemy się krzyż, w którym widzimy, w krzyżu właśnie widzimy Boże przebaczenie całej ludzkości, wszystkich grzechów. I jeżeli my też nie ukrzyżujemy tych wspomnień, nie ukrzyżujemy tej rany, która została nam dana, to ciężko nam będzie przebaczyć. I wtedy jest szansa na to, że jakby zaczniemy budować od nowa. Trzeba zburzyć pewną budowlę, która gdzieś tam może została troszkę naruszona w moim życiu i zacząć budować od nowa tą relację z tym człowiekiem. Ale ta druga szansa jest no, przede wszystkim w pierwszym rzędzie związana z moim przebaczeniem tej osobie.
Też często ciężko jest dać tą drugą szansę, jeżeli na przykład była zdrada jednego z małżonków.
No, to jest, no to niestety to jest bardzo też trudna sytuacja, bardzo, bardzo też smutna i przykra dla jednej ze stron i okazuje się czasami, że i dla drugiej ze stron, bo przecież później pojawia się jakiś taki żal. No i pojawiają się też przede wszystkim, no może taki brak zaufania wtedy się też rodzi w człowieku niestety i to jest najgorsze, żeby w daniu drugiej szansy trzeba też w pewnym momencie no, po prostu zacząć ufać, na nowo ufać człowiekowi, co jest niestety trudne, no ale może to też czasami wymaga czasu, może też czasami wymaga, żebyśmy nie popatrzyli teraz tylko na to, że sami sobie z tym problemem poradzimy, tylko właśnie to też jest okazja do tego, żeby też tą sprawę oddać właśnie Jezusowi Chrystusowi, bo naprawdę nam często, bez Boga, bez wiary w Boga, bez religii, ciężko jest nam znosić pewne takie upokorzenia i cierpienia w życiu. Naprawdę też jest ciężko, bo my nie wiemy, my jesteśmy bezradni wtedy. A jeżeli to damy Jezusowi Chrystusowi, to też będzie troszkę lżej. Może faktycznie Jezus Chrystus w pewnym momencie uspokoi nasze serce, wyciszy je po to, żebyśmy znieśli to, co jakby nas też przytłacza.
Właśnie w takich przypadkach często ludzie zamiast uciekać się do Boga, zamiast się modlić, prosić świętych o pomoc, uciekają często w różne nałogi, alkohol, papierosy czy też narkotyki, co no jest złe, tak?
Dobrze mówisz, że właśnie uciekają, czy ucieczka, czyli próba schowania się no jakoś tam, to no niestety...
To się... Mają wrażenie, że to pomaga przez chwilę, ale...
No tutaj też w tym momencie sam się nasuwa fragment z Pisma Świętego, kiedy jeden z apostołów pyta się Pana Jezusa, ile razy ma przebaczać, czy
nie
7 razy,
a 77.
Tak, gdzie trzeba też zaznaczyć, że liczba 7 w tradycji żydowskiej jest liczbą doskonałą, a Pan Jezus odpowiadając na to pytanie liczbą 77 jakby podwaja tą doskonałość.
Nie tak? Zawsze, tylko zawsze, zawsze. Tak. Taki mnożnik możemy powiedzieć, że wybaczyć...
No taka matematyka Pana Boga, tak?
Dokładnie.
Jak się człowiek dzieli, to się łaski mnożą.
No to tak, to można też tak dobrze to podsumować, ale no, trzeba powiedzieć, że no, danie drugiej szansy jest trudem człowieka. To nie przychodzi tak łatwo, bo my możemy sobie teraz łatwo powiedzieć i możemy wszystkim powiedzieć, że dajmy człowiekowi drugą szansę. To jest walka też wewnętrzna w człowieku i to musi, człowiek musi dojrzeć do takiej decyzji, dlatego też z łaską Chrystusa jest łatwiej.
No i właśnie z łaską Chrystusa jest łatwiej i żeby jakby do tej łaski dążyć, to bardzo się przydaje już wspomniany wcześniej kierownik duchowy. Wiem, że ksiądz przy okazji swojej formacji całej w seminarium na pewno kierownika duchowego posiadał czy posiada nadal. Mhm. Jakby mógł ksiądz krótko
przybliżyć naszym słuchaczom.
Przybliżyć naszym słuchaczom, na czym polega kierownictwo duchowe i no, jakie są tego owoce. Bo wiemy, że na pewno warto, ale no nie wiemy, na czym to polega i może się trochę tego boimy.
W seminarium jest taka osoba, która jest nazywana kapłan, który jest nazywany ojcem duchownym i on ma za zadanie właśnie być takim kierownikiem duchowym dla kleryków. I to polega na tym, to jest podobnie troszkę jak ze spowiedzią, chociaż kierownictwo też dotyczy takich rozmów ogólnie o całym życiu, o całym stanie duchowym. My po prostu mamy jakby takiego przyjaciela w osobie ojca duchownego, którym możemy się zwierzyć ze wszystkiego, powiedzieć mu o wszystkich swoich problemach, trudnościach, wątpliwościach, nadziejach, może też i radościach, po to, żeby ten ojciec duchowy, ten kierownik nasz poznał nas, jakimi jesteśmy ludźmi i wtedy, żeby też wiedział, czy stać nas na pewne jakieś zmiany w naszym życiu, czy właśnie, czy między innymi, czy stać nas nawet na przebaczenie. On zna nas i wie, jak jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi i teraz wie, czy jesteśmy gotowi do podjęcia pewnych na przykład decyzji, do wyboru pewnej jakiejś tam drogi, bo ciężko jest czasami na przykład komuś coś doradzić, jeżeli go pierwszy raz spotykamy na oczy i nie wiemy, jaki to jest człowiek. Dlatego kierownik jest po to potrzebny. Jeżeli nam zależy na tym, żebyśmy właściwie też wybierali jakąś drogę w życiu, to ważne jest, żeby był jakiś no, taki kierownik, który nam wskaże, że właśnie, że wydaje mi się, że tutaj musi zdecydować teraz. Bo kierownik to też nie jest taka funkcja, że on mówi, że idź teraz tu, tak, idź tak, teraz tu. To nie chodzi tak, że tak, tak, dokładnie. Tylko kierownik ma pewne rzeczy spróbować, że tak pokazać, tak pokazać, żeby ta osoba to zobaczyła i sama podjęła decyzję w związku właśnie z tym, co ujrzała. Więc to też jest ważne, że kierownik jakby nie nakazuje czegoś, że teraz mamy to robić.
Czyli jakbyśmy porównywali do jakiejś rzeczy, to kierownik nie jest GPS-em, który mówi skręć w lewo, skręć w prawo, tylko bardziej mapą, która podaje nam
albo takim kompasem, tak. Takim kompasem, który pokazuje, tu jest północ, ale gdzie ty pójdziesz teraz?
To już twoja wola.
Tak, to już teraz o to właśnie chodzi, że kierownik ma pewne rzeczy czasami wyraźniej ukazać, po to, żeby człowiek zrozumiał pewne takie kwestie, które są dla niego wątpliwością i może poszedł za tą drogą, którą tam sam i tak obierze w wolności.
Ale właśnie w ten sam sposób działa Pan Bóg, że mówi nam, co jest dobre, a co złe, ale pozwala nam w wolności wybierać.
Tak, dlatego skoro Pan Bóg nam daje tą wolność, to dlaczego kierownik miałby nas jakoś tam zniewalać swoją tam decyzją? On jest takim jakby może głosem czasami doradczym i ma nam jakoś też pomóc rozwiązać pewne problemy, aby przynajmniej je dostrzec. Żeby człowiek sam też w swoim wysiłku dokonywał pewnych jakichś decyzji w życiu dojrzałych.
Tak, zegar nieuchronnie tyka i w tym momencie już wskazuje nam porę najwyższą na wspólną modlitwę. Dzisiaj pomodlimy się razem ze świętym Barnabą. Jakubie, za co dzisiaj będziemy się modlić?
Myślę, że dzisiaj będziemy się modlić za wszystkie osoby, które potrzebują wybaczenia i potrzebują właśnie siły, żeby przebaczyć tym, którzy ich zranili. Dlatego księża Rafale prosimy o modlitwę.
Święty apostole, wierny uczniu Jezusa Chrystusa, błagam Cię żarliwie o Twe wstawiennictwo, abym wśród goryczy, niepokojów i zmartwień, które stale wiszą nad mą głową, posiadł siłę i był zachowany od nieszczęść grzechu i śmierci wiecznej mej duszy i abym nie popadł w pokusę. Amen.
Amen.
Nasz wspólny czas dobiega już końca, dlatego serdecznie chcielibyśmy wszystkich naszych słuchaczy zaprosić do wysłuchania naszej kolejnej audycji, która odbędzie się za tydzień o 16:30.
Pozdrawiamy Was w Panu, z Bogiem.